tym Bogiem waszym. Kilka rozdziałów, 5 rozdziałów później, kapłańska 24, czytamy: będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza, jak i dla krajowca, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I oczywiście wszyscy znamy urywki, w których jest mowa o miłości bliźniego jako siebie samego. I urywki, które przeczytałem, w zupełności nie omawiają i nie odnoszą się do obecnej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Obecna sytuacja to nie jest sytuacja w Europie jakiegoś przybysza, który zamieszkuje gdzieś na obczyźnie pośrodku innej, obcej kultury, ale to, z czym mamy dzisiaj obecnie do czynienia, to bardziej wygląda jako inwazja niż przybysze, którzy nagle chcą się zadomowić gdzie indziej. Niemniej te urywki są drogowskazem, który nam wskazuje, jak powinniśmy podejść na samym początku, wstępnie do całej kwestii uchodźców. Otóż każdy przybysz do naszego kraju, czy do kraju, który nie jest jego własnym, powinien bezwzględnie przestrzegać praw i szanować naszą, w tym wypadku, tradycję. I słuchajcie, to zależy, czy to również dotyczy samego sposobu dostania się do naszego kraju. Ten sposób musi być praworządny. Ten sposób nie może być związany już na samym początku ze złamaniem prawa, z jakimś gwałtem, ale od samego początku te zasady muszą być respektowane i nie ma miejsca na wyjątki. Co więcej, Biblia mówi, że na nas spoczywa obowiązek niesienia pomocy osobom, istotom ludzkim, które są dotknięte jakąś tragedią. Jeżeli w danym miejscu na świecie ludzie cierpią, powinniśmy nieść pomoc im tam, na miejscu i na wiele różnych innych sposobów. I oczywiście pomoc nie oznacza jakiegoś naiwnego otwarcia granic własnego kraju, ale według tych zasad, które już wspomniałem. Przybysze, którzy wjeżdżają do Europy, przychodzą obecnie, w ogromnej większości to są młodzi mężczyźni, choć nie tylko. I można postawić to pytanie, które bodajże przywódca trzech postawił, a mianowicie, dlaczego nie pozostaną w domu, nie chwycą za broń i nie walczą przeciwko na przykład Daesz. Inne pytanie, które można postawić i nad którym należy się zastanowić, to dlaczego bogate kraje regionu, jak na przykład Arabia Saudyjska, Iran, Turcja, nie przyjmują do siebie uciekinierów, którzy są jednolici, zbliżeni, czy tacy jak oni, sami kulturowo. I oczywiście można powiedzieć, że tak, Turcja niesie jakieś dźwiga obecnie jakieś brzemię uchodźców, ale wydaje się, że to jest bardziej jakaś poczekalnia niż naprawdę próba, usiłowanie pomocy tym, którzy uciekają z regionu Syrii i z całego tamtego regionu. Chyba najbardziej zaangażowanym krajem obecnie w pomaganie uchodźcom jest Liban, który ledwie, że obecnie niesie ten ciężar, który na nie został włożony. Jedną rzecz, na którą chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy okazji uchodźców, jedna rzecz, która stanowi zagrożenie, wydaje mi się, nie tylko dla naszego kraju, choć może w jakimś sensie szczególnie dla naszego kraju, chociażby z tego względu, że nasz kraj jest bardzo homogeniczny w sensie narodowości i stał się taki jeszcze bardziej po II wojnie światowej. Tym zagrożeniem oczywiście jest kwestia zagrożenia rasizmu, rasizmem. Biblijne nauczanie nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że wszelkie prześladowania, wszelkie poniżania, poniżenie jednostki ludzkiej tylko ze względu na przynależność narodową, religijną czy wygląd, jak na przykład kolor skóry, jest odrażającym grzechem, który nie ma nic wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Tak więc to są rzeczy, na które jak najbardziej powinniśmy być wyczuleni, zwłaszcza w takim kontekście, klimacie, gdzie częstokroć słusznie nawet możemy się sprzeciwiać tej fali uchodźców, którą widzimy w Europie. Tak więc ta ostatnia kwestia zabiera nas do kolejnego punktu, czyli różnic pomiędzy dwoma światopoglądami. Dlaczego? No, dlatego, że w krajach islamu nie ma nic, na co wygląda nawet jak tolerancja. Jakoś nie słychać krzyku organizacji międzynarodowych z powodu wściekłych prześladowań chrześcijan, które mają obecnie miejsce w Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Iranie, Iraku, które co więcej ostatnio znacznie przybrały na sile. Chrześcijanie są prześladowani i mordowani w wyżej wymienionych krajach na wiele różnych sposobów. Krzyżowani, paleni żywcem, jak w Pakistanie, wypędzani, gwałceni. I teraz spróbujcie na przykład wjechać do Arabii Saudyjskiej z Biblią. Spróbujcie głosić Ewangelię komukolwiek w Arabii Saudyjskiej. W większości tych krajów, co więcej, obowiązuje kara śmierci za porzucenie islamu. Świat Zachodu wydaje się wszystko kwitować tylko jednym stwierdzeniem. O, bo taka ich kultura. Ale przejdźmy do porównania, zanim zajmiemy się jeszcze owocami, jakie niesie islam. Przejdźmy do porównania Boga islamu i Boga chrześcijaństwa. Skąd bierze się to przeświadczenie u zdecydowanej większości ludzi, jak zacząłem, że islam i chrześcijaństwo posiadają tego samego Boga? Dzisiaj ktoś mi pokazał, że nawet ostatnia wypowiedź prezydenta Obamy właśnie dokładnie to samo stwierdzała. Skąd się bierze takie przeświadczenie? Wydaje mi się, że z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, islam to jest fałszywa religia, która zdecydowanie wyrosła z Biblii. To jest fałszywka chrześcijaństwa. Jeśli wzięlibyście Koran do ręki i przeczytali, pewnie większość z was, ja byłem, zdumiony, jak ogromna część Koranu stanowi cytaty, i tutaj w cudzysłowie, cytaty z Pisma Świętego. To nie są cytaty dosłowne i wierne, broń Boże, bynajmniej, ale to są cytaty, które są powykręcane, zniekształcone do granic możliwości, ale jednak na tyle cytaty, że jesteśmy w stanie rozpoznać, że są czerpane z Biblii. Tak więc ogromna część Koranu, powiedziałbym, to coś, co zostało zaczerpnięte z Biblii. Co więcej, muzułmanie uznają, że judaizm i chrześcijaństwo, że tak naprawdę zwieńczeniem tych dwóch jest islam, który przyszedł i zwieńczył te dwie fałszywe religie. Ale jest druga przyczyna, że myślimy częstokroć, że to jest ten sam Bóg. Takie potoczne, zwykłe, żeby nie powiedzieć wręcz niechlujne myślenie. O tak, to jest ten sam Bóg. Otóż wydaje nam się, że jedyna istotna różnica pomiędzy chrześcijaństwem a islamem to dotyczy jakiegoś abrakadabra o Trójcy. Jakiejś teologicznej kwestii, której i tak nikt nie rozumie. Ale wydaje się powszechnie, czy tak wydaje się ludziom powszechnie, że religijność w islamie, oddanie Allahowi, jest zupełnie podobne do takiej naszej religijności w chrześcijaństwie, naszemu oddaniu Bogu. Wydaje się, że islam to jest taka religia bardzo poważna, poważnie wyglądająca, którą można postawić obok chrześcijaństwa i w zasadzie nic złego się nie dzieje. Słuchajcie, nie ma nic bardziej błędnego. W islamie w ogóle nie chodzi o więź, bliskość, relację, miłość, radość z przebywania z Bogiem. To są rzeczy, które my importujemy jak gdyby w islam i nam się wydaje, że o, to jest coś takiego podobnego. Zupełnie nie o to chodzi. W islamie chodzi o posłuszeństwo. Jak śmiesz w ogóle mówić o jakiejkolwiek więzi z Bogiem? Islam sprowadza się do zewnętrzności, zewnętrznego posłuszeństwa i co więcej faryzeizmu, czyli czegoś, co jest jedynie na pokaz i zewnętrzne. Co więcej, islam to religia pełna przesądów i zabobonów. Podam wam kilka przykładów. Mahomet na przykład zwykł zasysać wodę nosem, a następnie ją wydmuchiwać. Dlaczego? Ponieważ wierzył, że szatan przebywa w okolicach zatok podczas snu. Mahomet posiadał nadzwyczajne fobie związane z wypróżnianiem się. Twierdził, iż jeśli ktoś zaśnie podczas modlitwy, szatan nasika mu do ucha. I to są, wiecie, to nie są jakieś rzeczy gdzieś wynalezione, ale to są rzeczy, które w obecnym świecie elektroniki możecie, każdy z was może błyskawicznie sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Niektóre rzeczy ze względu na ich nieprzyzwoitość nie zacytuję, ale jeszcze jeden cytat z hadisów. Otóż pewnego razu prorok przechodził drogą. Kiedy dobiegły go z grobów znajdujących się na poboczu przeraźliwe odgłosy dwóch cierpiących męki ludzi. Prorok zatrzymał się i rzekł: tak, dobrze im tak. Cierpią męczarnie za ogromne przewinienie. Zaprawdę jeden z nich nie zachował siebie czystym przed opryskaniem się własnym moczem. Słuchajcie, wszelki komentarz nie jest konieczny, ale proszę, to jest definicja świętości według hadisów. Nie będę zagłębiał się w szczegóły historii wyznania mahometańskiego. Przypomnę jedynie, że twórcą jest oczywiście Mahomet, jak wszyscy dobrze wiedzą. Jego lata to 570-632. Z grupą wyznawców ucieka z Mekki do Medyny 2 lipca 622 roku, który to rok stanowi początek, umownie początek islamu, powstanie islamu. Następnie rozpoczyna militarny podbój Arabii. Islam od tego momentu aż do dzisiaj to religia etatystyczna, nierozerwalnie związana z państwem. To jest religia państwowa. Przywódcy religijni i państwowi to samo. Mahomet, wspomnę tylko dwa szczegóły z jego życiorysu. Pierwszy to taki, że Mahomet to nie była jego pierwsza żona. Poślubił Aiszę, gdy ta miała 6 lat. Zaczął z nią współżyć w wieku lat 9. I teraz mówiąc o pedofilii, która w jakiś sposób, bardzo wyraźny sposób jest usankcjonowana w islamie, należy jeszcze wspomnieć Bahabazi, czy spolszczona nazwa Baczczebazi, usankcjonowaną pedofilię w Afganistanie. Odrażającą, okrutną. I niektórzy mogą powiedzieć, ale chwila, to jest Afganistan, to jest gdzieś tam z daleka, daleko od Arabii Saudyjskiej. Pamiętajmy, że Afganistan przez wiele, wiele lat i w taki sposób w ogóle talibowie powstali z poglądami, jakie mają w Afganistanie, dzięki przywódcom religijnym, nauczycielom przetransportowanym właśnie z Arabii Saudyjskiej. I w jakiś sposób ten zwyczaj i ta tradycja wciąż zachowała się w Afganistanie. Jeszcze jeden urywek, jeśli chodzi o życiorys Mahometa. Za przykład niech posłuży masakra kilkuset mężczyzn z plemienia Kurajza w 627 roku, pod którą podpisał się Mahomet. I cytuję teraz za Sir Williamem Murem, brytyjskim badaczem islamu. Rankiem Mahomet, który sam należał do świadków tragedii, zarządził, by schwytanych mężczyzn przyprowadzono w grupach po pięciu, sześciu. Każdej z grup nakazywano usiąść w rzędzie na krawędzi rowu, który miał wkrótce stać się ich grobem. Tam ścinano im głowy, a ciała spychano w dół. Rzeź, która zaczęła się rano, trwała cały dzień i kontynuowana była przy świetle pochodni aż do późnego wieczora. Słuchajcie, to, co się działo, i to rzeczywiście jest bardzo znamienne, jeśli chodzi o islam, rzeczy, które się działy u zarania powstania tego wyznania, tej religii, dzieją się, jak wszyscy się doskonale orientują, również i dzisiaj. Czym jest islam? Jak już powiedziałem, islam to przede wszystkim unitariańska, czyli wiara w jednego Boga, żadna trójca, trójjedyny Bóg tak naprawdę to jest wielobóstwo. Islam oskarża nas o wielobóstwo, politeizm, ale islam to przede wszystkim unitariańska religia zewnętrznego posłuszeństwa. Bóg jest jeden, nie ma syna, co się z tym wiąże, nie ma również ludzkiej wolności, odpowiedzialności. W islamie jest tylko rygorystyczna odpłata za zarobione uczynki. I jak powiadają hadisy, ten jest muzułmaninem, kto jest nim zewnętrznie. Jest to religia zewnętrznego posłuszeństwa. I teraz pytanie, czy w jakikolwiek sposób można pogodzić Koran z Biblią? I teraz Państwo osądźcie sami. Ja wam przeczytam urywki z Biblii, zakończę urywki z Koranu, urywki z Biblii i zakończę urywkiem z Koranu, który nie pozostawia żadnego pola do manewru. Jak można taką zupełnie niestworzoną rzecz w ogóle wymyślić? Ale w Koranie czytamy: Stwórca niebios i ziemi, jak on może mieć syna, skoro nie ma małżonki? 7.102. Oraz zaprawdę ci są niewiernymi, którzy powiadają: Allah, on jest Mesjaszem, synem Marii. 5.73. Z pewnością ci nie wierzą, którzy powiadają: Allah jest trzecim z Trójcy. 5.74. On, Allah, jest święty, daleki od posiadania syna. 4.172. Zaprawdę sprawa Jezusa w związku z Allahem podobna jest do sprawy Adama. Pan stworzył go z pyłu. 3.60. W Koranie Trójca, definicja Trójcy, to jest Allah, Jezus i Maria. 5.117. I wreszcie sura 19, 89 do 90 i powiadają: Miłosierny Bóg wziął sobie syna. Niechybnie. Ci niewierni wypowiadają takie rzeczy. Miłosierny Bóg wziął sobie syna. I teraz słuchajcie, jakie jest podsumowanie. Niechybnie. Wypowiedzieliście rzecz najbardziej ohydną. Najbardziej ohydną. I teraz jakby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to w surze 109 czytamy, co następuje. Powiedz, o wy niewierzący, ja nie czczę, jak wy czcicie, ani wy nie czcicie, tak jak ja czczę, ani ja nie czczę tych, których wy czcicie, ani wy nie czcicie tego, którego ja czczę. Dla was wasza religia, a dla mnie moja. Czyli nawet Koran nie pozostawia żadnych wątpliwości, że hej, nie ma mowy o tej samej czci, o tym samym Bogu. Jak widać, nie ma mowy o żadnym pogodzeniu. Tylko przypomnę, że Bóg Biblii to trójjedyny Bóg, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na świat, aby ten świat zbawił. Człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. I człowiek czy zbawienie ma miejsce jedynie dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu. jest dziełem Bożej łaski. I wiecie co, czytamy z kolei, chyba nie ma nic bardziej dramatycznie różnego, co czytamy w Biblii. Jeszcze raz przypomnę, w hadisach czytamy, ten jest muzułmaninem, kto jest nim zewnętrznie. W Biblii czytamy, ten jest Żydem, czyli ten jest członkiem ludu zbawionego, kto jest nim wewnętrznie. Coś zupełnie odwrotnego. Według słów Pawła, apostoła, nie ma obecnie żadnej innej drogi dostępu do Boga, jak tylko przez Jezusa. W liście Jana z kolei czytamy takie rzeczy. Kto nie ma Jezusa, kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. W pierwszym liście Jana 5, 5 rozdział, a takie jest świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Prosto. Bóg Biblii i Allah to nie to samo. To są dwie różne drogi prowadzące w zupełnie różne miejsca. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. I tym kolejnym punktem jest, jakie są owoce. Jakie są owoce tego nauczania, które znajduje się w Koranie. Koran to religia wojny. Stworzona przez człowieka miecza, który zajmował się podbojami całe życie i odzwierciedla jego nienawistne nastawienie. Koran to księga o bitwach i wojnach i nawołuje do nich. Słuchajcie, po imieniu Żydzi i chrześcijanie są nazwani w tej księdze i co więcej, jest powiedziane, co należy z nimi robić. Po imieniu, to nie jest jakaś tylko insynuacja, ale precyzyjnie określony jest cel. I oczywiście islam w Polsce, pewnie w USA, wygląda inaczej niż islam, i o tym szczególnie będę mówił, niż islam w miejscach lub w czasie w historii, kiedy zdobył dominację. Dlatego, że w wielu miejscach te owoce islamu zostały przeprowadzone konsekwentnie do końca. Posłużę się może przykładem państwa islamskiego. 29 czerwca 2014 roku Abu Bakr al-Baghdadi został ogłoszony kalifem. Słuchajcie, w świecie islamu to jest ogromnie ważna data. To jest data, wobec której nie można przejść obojętnym. Ostatnim kalifatem było Imperium Osmańskie, którego szczyt potęgi przypadał na XVI wiek, które podupadało w następnych wiekach i które ostatecznie dobił Atatürk w 1924 roku. Państwo islamskie nie uznało tamtego kalifatu. Dlaczego? Dlatego z dwóch przynajmniej powodów. Dlatego, że tamten kalifat Imperium Osmańskiego nie wprowadził rygorystycznego szariatu, czyli prawa koranicznego. Czyli nie było kamieniowania, niewolnictwo było co prawda, ale też wybiórcze, nie było rygorystycznego amputowania rąk i nóg i głów, choć było. Nie było rygorystycznego krzyżowania. Co więcej, tamten kalifat, czy kalifowie z Imperium Osmańskiego nie byli kurajszytami, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o prawowierność pochodzenia kalifa. Tylko wspomnę, że Bin Laden nie był kurajszytą, ale Baghdadi jest. Czyli powstał pierwszy kalifat według nich i wielu muzułmanów na świecie od ponad około 1000 lat. By powstał kalifat, by pojawił się kalif, wymagana jest jedna rzecz. Terytorium, na którym będzie egzekwowane prawo koraniczne. Słuchajcie, nie ma mowy o państwie islamskim, nie ma mowy o kalifacie, o ile nie będzie terytorium, na którym będzie egzekwowane prawo koraniczne. Skoro jest kalif, to oznacza, że każdy muzułmanin, dla każdego muzułmanina drogą zbawienia jest przeniesienie się fizyczne na terytorium kalifatu i złożenie tak zwanego baja'a, czyli hołdu posłuszeństwa. I to jest droga zbawienia. Co więcej, na terytorium kalifatu prawo koraniczne egzekwowane jest w najmniejszym detalu, czyli krzyżowania, kamienowania, gwałty, porwania, obcinanie głów, masowe egzekucje, a przy tym, co niestety rzadko się wspomina, również egzekwowana jest tak zwana sprawiedliwość społeczna. Czyli każdy, który jest wyznawcą islamu na terytorium kalifatu, ma prawo do darmowej służby zdrowia, jedzenia, utrzymania i ubrania dla wszystkich, którzy tam są. Większość muzułmanów na świecie oczywiście potępia państwo islamskie, nie zgadza się z takim podejściem i powiedzielibyśmy oczywiście na szczęście. Jednak powinniśmy zadać pytanie, które jest bardzo istotne. Dlaczego? Na jakiej podstawie, skoro jesteś muzułmaninem, czyli twoje wyznanie jest takie samo, na jakiej podstawie powiedziałbyś, że nie zgadzasz się z tym, co się dzieje? Nie można przecież potępić ukrzyżowaniu chrześcijan, bo jest to w dokładnej, precyzyjnej sprzeczności z Koranem. No więc co pozostaje? Słuchajcie, tydzień temu uczestniczyłem w konferencji we Wrocławiu na temat uchodźców i wśród przemawiających uczestników był imam, który wypowiadał się w kwestii uchodźców. Mówił dość długo, ale w pewnym momencie powiedział, że to, co jest głównym problemem dla wielu, słyszałem w rozmowach, w szeptach w trakcie jego przemowy, to było niezrozumiałe, ale stwierdził, że głównym problemem jest literalizm. Literalizm. Czyli to, co jest problemem, to, co jest tym błędem państwa islamskiego, to jest literalizm. Tego nie wyjaśnił, ale podejrzewam, że literalne, dosłowne podejście do Słowa Bożego, do Koranu. Prezydent Obama powiedział jakiś czas temu słynne słowa: państwo islamskie nie jest islamskie. I stwierdzenie to może być politycznie poprawne, jednak jest zupełnie fałszywe. Dlatego, że państwo islamskie jest jak najbardziej islamskie. Jest to jak najbardziej spójne, konsekwentne wprowadzenie tego, czym jest islam, w życie. Jak najbardziej, jak możemy sobie wyobrazić. Nie wiem, czy ktoś z zebranych oglądał felieton dziennikarza Szpigla w Jedynce w środę bodajże na temat państwa islamskiego i dziennikarz od samego początku rozpoczął swój felieton stwierdzeniem, że państwo islamskie absolutnie nie ma nic wspólnego z religijnością. Absolutnie nie ma nic wspólnego z religią, z islamem, z Koranem, nic z tych rzeczy. Także proszę tych dwóch nie mieszać i cała reszta 45-minutowego felietonu sprowadzała się do tego przesłania. Tak więc niestety ta poprawność polityczna wydaje się, dziennikarzy niemieckich ostatnio wydaje się pakowywać ich wiele kłopotów. Ale Koran jest antyżydowski, jak wspomniałem, i antychrześcijański. Teraz przejdźmy do tego, co Koran mówi, w jaki sposób Koran mówi, należy traktować tych, którzy nie wierzą. Mówiliśmy, co Koran mówi o Bogu. Czy to jest ten sam Bóg, czy nie? Teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób należy traktować tych, co wierzą inaczej. Dlatego walcz za sprawę Allaha i ponaglaj wiernych do walki. Być może Allah zapanuje nad siłą tych, którzy nie wierzą. 4,85. Chwytajcie ich i zabijajcie zawsze, gdy ich znajdziecie. Nie bierzcie spośród nich ani przyjaciół, ani pomocników. 4,90. Chwytajcie ich i zabijajcie, kiedy tylko ich znajdziecie. 4,92. O proroku, ponaglaj wiernych do walki. 10,66. Zabijajcie bałwochwalców, kiedy tylko ich znajdziecie i bierzcie ich do niewoli. Oblegajcie ich oraz leżcie, oczekując ich w każdej zasadzce. 9,5. O wy, którzy wierzycie, walczcie z tymi niewiernymi, którzy są blisko was i niech odnajdą w was twardość. 9,123. I walczcie z nimi aż do czasu, gdy nie będzie już prześladowań, a cała religia będzie dla Allaha. 2,194. W przypisie do tego ostatniego wersetu czytamy: Islam jest bez wątpienia największym strażnikiem wolności sumienia. Interesujące. Zaprawdę Allah nie lubi grzeszników, a zabijajcie tych grzeszników zawsze, gdy ich spotkacie, oraz wypędzajcie ich stamtąd, skąd oni przedtem wypędzali was. 2,191. Słuchajcie, podobnych urywków można mnożyć. W pewnym sensie zachęcam do lektury. Zakończę urywkiem 5,34. Jedyną nagrodą tych, którzy wypowiadają wojnę Allahowi i jego posłańcowi i którzy starają się siać zamęt w kraju. Jaka jest definicja tych, którzy starają się siać zamęt w kraju? Ci, na przykład w Iranie, którzy głoszą Ewangelię, którzy głoszą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tak więc jedyną nagrodą dla tych, którzy starają się siać zamęt w kraju, jest to, że zostaną pozbawieni życia lub ukrzyżowani, ich ręce i stopy zostaną odcięte z powodu ich wrogości lub zostaną wygnani z kraju. 5,34. Tak więc jeżeli chodzi o państwo islamskie, jest to najbardziej spójna i wręcz akademicka. Słuchajcie, oni dokładają wielkich starań, tam trwają dyskusje i debaty, w jaki sposób należy podejść na przykład do kwestii kobiet jazyckich. I następnie jest osiągnięta konkluzja. Co jest tym spójnym wprowadzeniem Koranu w życie? Ktoś może powiedzieć, ale to jest tylko teoria, to jest Koran, to jest tylko teoria. Słuchajcie, możemy tak powiedzieć, że to jest tylko teoria Koranu, gdybyśmy kompletnie nie znali historii i gdybyśmy kompletnie nie orientowali się w teraźniejszości, jak wygląda teraźniejszość życia w krajach, w których dominuje islam. Już nieraz w historii islam próbował zniszczyć Europę i chrześcijańską kulturę. Islam to religia przemocy. Islam zawsze w historii i wszędzie na świecie, zawsze w historii i wszędzie na świecie był religią przemocy, poniżającą kobiety, sprzeciwiającą się wolności i godności istoty ludzkiej. Zachęcam do lektury Oriana Fallaci, niektórzy pamiętają, być może, Wściekłość i duma, lektura dziennikarki, reportaże dziennikarki, która naocznym świadkiem była tego, jakie są owoce islamu w Bangladeszu, tudzież na Bliskim Wschodzie, w innych miejscach na świecie. Anjem Chaudhry, pewnie może nie kojarzycie nazwiska, ale ci, którzy choć trochę oglądają czegoś o islamie, wiedzą, że to jest ten główny, najbardziej głośny przywódca islamski w Londynie. I on twierdzi, że ukrzyżowania są świętym obowiązkiem islamu. Co więcej, powiedział, że 85% szariatu było nieobecne aż do momentu powstania państwa islamskiego. Teraz wreszcie mamy konsekwentne, teraz nastały dobre czasy. Tak więc można nazwać islam religią pokoju, tak jak się częstokroć nazywa. No pytanie jest tylko kiedy i pytanie gdzie islam był religią pokoju. Islam jest zaprzeczeniem, jak wspomniałem, wszelkiej wolności. Jeszcze raz wspomnę traktowanie kobiet. Uwłaczające godności, okrutny strój. Słuchajcie, to czasami tego nie wspominamy. Okrutny strój czarczaw, okrutne traktowanie. Jakoś wydaje się, że feministki światowe wydają się tym być nieprzejęte. Słuchajcie, zacytuję. Jeżeli żona sprawia wam problem, to napominajcie je i trzymajcie się od nich z daleka w ich łoża oraz poddawajcie je karze. I następnie czytamy w przypisie, co to znaczy poddawać żonę karze. Mówi się, iż święty prorok powiedział, że jeżeli muzułmanin w ogóle musi uciekać się do bicia swej żony, to bicie owo powinno być takie, aby nie pozostawiało żadnych śladów na jej ciele. Jeszcze należy wspomnieć wiele innych dziwnych praktyk. Ostatnio przeczytałem, iż w najludniejszym kraju muzułmańskim, czyli w Indonezji, 49% kobiet, dziewcząt, została poddana obrzesce. Dramat, okrutny dramat. Rząd podobno próbował z tą praktyką skończyć, ale ze względu na religijne protesty nigdy do tego nie doszło. Tak więc nie ma żadnej wolności wyznania tam, gdzie administruje ten światopogląd. Nie ma żadnej swobody, nie można wybudować kościoła chrześcijańskiego, nie można gromadzić się w imię Jezusa publicznie czy prywatnie. Zachód kwituje to wszystko stwierdzeniem, taka jest po prostu ich kultura. Niektórzy powiedzą, że to nie islam jest winien, nie Koran, ale radykalizm. To się stało ostatnio modnym powiedzeniem. Ja zasugerowałbym, że to nie chodzi o radykalizm, ale o błędne nauki, fałszywe światopoglądy, które są problemem. Pismo Święte na przykład zachęca nas do coraz większej miłości bliźniego, do lgnięcia do Boga, do trzymania się dobra, do stronienia od złego. I nie można być zbyt radykalnym w czynieniu dobra. Ale słuchajcie, dziękujmy Bogu za to, że zdecydowana większość muzułmanów nie jest radykalna. Jednak należy wskazać na pewne rzeczy, na niepokojąco powszechne, na przykład świętowanie, które miało miejsce w świecie islamu po zburzeniu wież światowego handlu w Nowym Jorku. Niepokojąco powszechne było to świętowanie. Wiele by można jeszcze mówić o islamie i monoteizmie, który prowadzi do fatalizmu i wynikającej z niego rezygnacji i stagnacji gospodarczej i kulturowej. Wystarczy tylko spojrzeć oczywiście na północną Afrykę i Bliski Wschód. Słuchajcie, jest wiele aspektów, które historycznie, jeśli chodzi o dochodzenia, badania akademickie, historycznie zostały zaniedbane. Dlaczego? Ze względu na polityczną poprawność. I mam nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy te zaniedbane rejony zostaną wreszcie odkryte i wyeksponowane tak jak one powinny być wyeksponowane. Co mam na myśli? Mam na myśli, że takie stwierdzenie, które wydaje się z kosmosu, przez wiele stuleci motorem napędzającym kulturę islamu były uprowadzone kobiety. Wiemy, jak całe północno-zachodnie wybrzeże basenu Morza Śródziemnego trapione było przez ataki korsarzy przez całe stulecia. Słuchajcie, to jest historia, której wydaje się jakoś nie znamy, że całe długie linie brzegowe Włoch, Francji, Hiszpanii, ale też Portugalii i Wielkiej Brytanii były wyludnione, a to z tego powodu, z powodu zagrożenia, które istniało na samej linii brzegowej. Tak, były straże nocne wystawiane po to, żeby chronić się przed korsarzami, którzy przychodzili znienacka. Do dzisiaj w języku włoskim takie przysłowie funkcjonuje, znienacka jak korsarz, i porywano ludzi. Bodajże uważam, że historia, jest taki artykuł chrześcijańscy niewolnicy, muzułmańscy panowie. Od XV wieku do początku XIX wieku muzułmanie z północnej Afryki porwali i zamienili w niewolników ponad 1 000 000 białych chrześcijan z Europy. Dalej jest wstrząsający. Byli oni bici, głodzeni, musieli pracować ponad siły. Co szósty z nich umierał w rok od wzięcia do niewoli. Dla młodszych mężczyzn szansą na dłuższe życie było znalezienie sobie homoseksualnego właściciela i zostanie jego kochankiem. Dopiero na Kongresie Wiedeńskim postanowiono, w 1815 roku postanowiono, że tą kwestię trzeba rozwiązać. Dlatego, że życie staje się, czy było nieznośne przez zbyt długi czas w tym całym regionie. Islam to tyrania. Unitarianizm Koranu prowadzi do tego prostą drogą. Nie ma żadnej wolności. W całym regionie bliskowschodnim, jak to słyszeliśmy pewnie kilkadziesiąt razy, jedyną demokracją i wolnością stanowi Izrael. Mamy do czynienia z tyranią w każdym z tych krajów. Prawdziwa wolność jest możliwa tylko i wyłącznie na założeniach chrześcijańskich, na założeniu trójjedynego Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież chrześcijanie też popełniali niegodziwe czyny. Przecież, weźmy pierwszy przykład z brzegu, biblijny Dawid to cudzołożnik i morderca, a Bóg mówi o nim, że to człowiek według jego własnego serca. Nie zapominajmy jednak o jednej bardzo ważnej różnicy. Kiedy chrześcijanin dokonuje okrucieństwa, jego własne wyznanie, jego własny autorytet osądza jego czyn i potępia. Czyli chrześcijanin czyni zło wbrew swojemu wyznaniu, a nie w zgodzie z tym wyznaniem. Kiedy jednak islamiści czynią rzeczy, takie jak zamachy w Paryżu, nie czynią nic, co by stanowiło jakąkolwiek niekonsekwencję z ich własnym wyznaniem i autorytetem, czyli Koranem. A to jest różnica kluczowa. Koran nie tylko przeciwstawia się przemocy, jak żeśmy to już widzieli, ale zachęca do niej. Jeszcze jeden cytat z Koranu, 8:56. Zaiste najgorszymi zwierzętami w oczach Allaha są ludzie niewierni. Ciekawe, jak obrońcy praw zwierząt na ten urywek by się odnieśli. Słuchajcie, to jest pierwsza przyczyna, że jeżeli chrześcijanie czynią złe rzeczy, czynią wbrew swojemu wyznaniu. Koran czy islamiści czynią w zgodzie ze swoim wyznaniem. Ale jest jeszcze jeden, kolejny powód, dla którego jest potężna różnica między złem popełnianym przez chrześcijan, a złem popełnianym w imię Allaha. I ta różnica, słuchajcie, tą różnicę powinniśmy wyznawać z podniesionym czołem również. A różnica ta nazywa się różnicą skali. Śmiało możemy porównać, jaka jest skala gwałtów i morderstw, które zostały dokonane w imię chrześcijańskiego Boga, i skala tych niegodziwości, które zostały dokonane w imię Allaha. Słuchajcie, zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest, kiedy ludzie skądinąd światli, którzy cieszą się powszechnym szacunkiem, nawet moim, wypowiadają rzeczy, które wydają się zupełnie zrozumiałe w kontekście polityczno-utylitarno-ekumenicznym, ale są zupełnie sprzeczne z podstawowymi zasadami logicznego myślenia. Sprawa jest prosta. Allah mahometanizmu to nie jest Bóg chrześcijaństwa. To są dwie różne, kompletnie rzeczy. Można powiedzieć, że jedno albo drugie rozwiązanie jest błędem, nawet można powiedzieć, że obydwa rozwiązania są wątpliwe, ale nie można powiedzieć, że obydwa rozwiązania są tym samym. Mówiąc to, wydajemy świadectwo, że albo nigdy nie mieliśmy w rękach Biblii, albo Koranu, albo kierują nami jakieś zupełnie inne przesłanki. Tak więc Koran i Allah z jednej strony, Biblia i Bóg z drugiej są nie do pogodzenia, wzajemnie się wykluczają. Można powiedzieć wszystko do pewnego momentu, może nam się uda, ale nie można powiedzieć, że to jest to samo. Dwa różne światopoglądy. Dlaczego, zadajmy pytanie, muzułmanie nienawidzą Ameryki, Izraela? No, chodzi przede wszystkim o to, że mamy do czynienia z dwoma różnymi światopoglądami, których nie można pogodzić. Nienawiść do Izraela, musimy pamiętać o tym, nie być naiwni. Nienawiść do Izraela, nie mówię, że Izrael bynajmniej jest święty, absolutnie nie, ale nienawiść do Izraela jest wpisana Koranem w ich serca. Tak więc nie można wsiąść do pociągu, nie zwracając uwagi, gdzie on pojedzie. W podsumowaniu, Koran jest antychrześcijański, antybiblijny, jak powiedziałem, to jest fałszywka chrześcijaństwa, to jest zdecydowanie chrześcijańska herezja, podobnie jak mormonizm czy Świadkowie Jehowy. Jest antysemicki, unitariański, fatalistyczny, dekadencki, etatystyczny, prowadzący szybko, jednoznacznie ku tyranii, militarystyczny i co więcej niemoralny, jak na wielu przykładach próbowałem to uzasadnić. W podsumowaniu. Jakie powinno być nasze nastawienie do islamu? Czy mamy prześladować teraz muzułmanów, tym bardziej w naszym kraju? Wypowiedzieć wojnę Arabii Saudyjskiej? Mamy zamykać meczety, podpalać szkoły, jak to swego czasu się działo w światłej Holandii? Wydawałoby się, że o, my jesteśmy jacyś bardziej podli, a oni światli, a takie rzeczy się dzieją? No na pewno nie! Pismo Święte zakazuje czegoś takiego. To grzech przeciwko Bogu obrażać i dyskryminować muzułmanów na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że to jest czysty rasizm, który winę jakiejś radykalnej grupy przenosi na całość społeczności. Tym bardziej, że od wielu lat pokojowo współżyjemy z naszymi rodakami, muzułmanami. Ale to nie oznacza, że mamy być naiwni w politycznej poprawności, jak wspomniany już dziennikarz Szpigla, co do tego, co ten światopogląd niesie i gdzie prowadzi, jeśli konsekwentnie przeprowadzony nieco dalej, już nawet nie mówię do końca, ale jeżeli islam czy Koran będzie przeprowadzony konsekwentnie nieco dalej, to oto są te konsekwencje i nie powinniśmy być co do nich naiwni. Bo rzeczy o biciu żon są napisane w polskim wydaniu i w polskich przypisach, pośrodku naszej kultury, co moim zdaniem nas powinno oburzać. Mamy głosić, co więcej, muzułmanom Słowo Boże, opowiadać o drodze zbawienia, o zbawieniu z łaski przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, nieco śmieszne w cudzysłowie, Biblia mówi, że i my mamy wojować mieczem. Ale nasz miecz, którym wojujemy, to miecz, który wychodzi z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. Miecz Słowa Bożego, który jest pełen ducha i który jest w stanie pokonać przeciwników. Słuchajcie, w rzeczy samej, wieści, jakie płyną z Libanu, Mój znajomy co roku wyjeżdża tam na całe lato, by wspierać, pracować w obozach dla uchodźców w Libanu. Wieści, które przynosi, które płyną, to są wieści o wielu nawróceniach. Co się dzieje wśród muzułmanów po części dzięki temu, co państwo islamskie wyprawia. Ale prawda jest taka i taka jest ta eschatologia nasza. Nie mówiłem nic o eschatologii państwa islamskiego. Proszę nie mylcie tych dwóch rzeczy. Państwa islamskiego i Al-Kaidy. To są te dwie organizacje są ze sobą skłócone, mają zupełnie inne cele, zupełnie inny sposób działania. Tak więc państwo islamskie, tam chodzi o eschatologię, chodzi o koniec, chodzi o dabik, chodzi o to, że to ostateczne starcie nastąpi w północnej Syrii, na polach wokół małego miasteczka Dabik. Podczas gdy Al-Kaida, o co chodzi Al-Kaidzie? O zniszczenie Izraela i usunięcie wszystkich niewiernych z Półwyspu Arabskiego. Na szczęście te dwie organizacje nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego. Ale prawda jest taka, że zwycięstwo jest nasze. Eschatologia państwa islamskiego nie jest eschatologią, która się dokona w historii świata. Jeszcze wspomnę na koniec, że Polska ma długą tradycję powstrzymywania islamu i powinniśmy, bo mamy z czego, być z tego dumni. Nasze nastawienie powinno być zdecydowane. Zdecydowane w obronie wiary w trójjedynego Boga, czyli zdecydowane, bo to nie są przeciwstawne rzeczy, czyli zdecydowane w obronie naszych wolności i stylu życia, bo to jest to samo. O czym mówię? I teraz wymienię kilka rzeczy. Mówię o prawie do dyskusji nad Koranem przy piwie. Prawie, by dziewczyny nosiły sukienki, malowały paznokcie i by mogły się uśmiechać idąc chodnikiem. To są drogie prawa, które mamy dzięki trójjedynemu Bogu. Prawie, by pójść do kina lub do galerii, wreszcie by się modlić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak więc muzułmanie muszą szanować fundamenty, na których opiera się nasz sposób życia. Od stuleci, i zwłaszcza w tym regionie Polski, potomkowie Tatarów pokojowo mieszkali tutaj, również w ich kraju, to jest ich kraj, w swoim kraju. Niech tak pozostanie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, nie gwarantuję, że będę w stanie na nie, może wspólnymi siłami, ale przynajmniej spróbuję odpowiedzieć. Tak.
Jako pierwszy zabieram głos, tak. Ale jest problem sekularyzacji w świecie zachodu, tak. W świecie chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że my jesteśmy podatni na te ataki ze strony islamu, islamistów, bardziej przez to, że właśnie ta sekularyzacja się posunęła dość daleko. Tak. Znaczy odróżniam sekularyzację i sekularyzację, tak. Wojący ateizm. Także wydaje mi się, że o tym warto byłoby wspomnieć, bo liczni chrześcijanie zazdroszczą jakby, nie wiem, Mahometanom, że tak gorliwie wierzą w Pana Boga. Tak. Aczkolwiek jest, nie kwestionuję tego, co tu miałem okazję usłyszeć, że...
Tak, ja rozumiem, tak.
I jeszcze jedna kwestia, to jest, że Bóg sędzia, Bóg karzący, również chrześcijaństwo tak. Jest obecny.
Tak.
Tak.
No oczywiście, jak najbardziej, jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, no to jest ten wielki dramat Europy, że brakuje tego punktu oparcia, punktu odniesienia. Nie wiemy, gdzie jest dół, gdzie jest góra, mamy jakieś fałszywe, merkelowskie, nazwijmy to tak, pojmowanie gościnności, miłości, pomocniczości, zamiast osądzać sprawy, które mają miejsce. Także jak najbardziej, no, to jest jeden z problemów. Oczywiście, że Bóg, o którym mówi Biblia, jest sędzią, jest święty, ale to jest Bóg, który nie jest sam. To jest Bóg, który posyła swojego Syna, aby zaradzić problemowi. Dlatego, że my wszyscy zbuntowaliśmy się przeciwko Jego świętości i teraz On otwiera nam drogę zbawienia poprzez swojego Syna. Podczas gdy Bóg w islamie to jedynie groźny sędzia, to jedynie ktoś, kto domaga się od nas zewnętrznego posłuszeństwa, jeszcze dodajmy w dzień. Ach tak, to jest w zasadzie, dokładnie. W zasadzie każda sura rozpoczyna się jak mantra od Bóg, Bóg miłosierny, Bóg w imię Boga miłosiernego, litościwego. Dokładnie. Dlatego, że jak powiedziałem, większość z tego, co tu jest napisane, to są cytaty ze Słowa Bożego. Podczas gdy tak naprawdę nie ma to żadnego odniesienia do praktycznej pobożności, religijności w świecie islamu. Tam nie ma żadnej litości, żadnego zmiłowania. Tam jest tylko rozliczenie, tam jest tylko zewnętrzne, bezwzględne. Słuchajcie, problem, który polega, dlaczego my często mamy takie przychylne wrażenie islamu, no jest bardzo prosty. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie mamy do czynienia z muzułmanami. My nie wiemy, na czym polega ich religijność, dlatego że nigdy się z nimi nie spotykamy i nie widzimy, jak to naprawdę wygląda w życiu. Podczas gdy w życiu to wygląda, to się sprowadza tylko do zewnętrznych fanatyzmów, zewnętrznego posłuszeństwa, zewnętrznego nakazu. Nic poza tym.
Czy on jest po prostu niewierny kolanowi?
No oczywiście, no tak jak powiedział imam we Wrocławiu, problemem jest literalizm, dlatego ja bym nazwał, że rzeczywiście tych muzułmanów, którzy tak jak on, nazwałbym liberałami, w takim z dystansem podchodzenie do Koranu. Ale naprawdę, no nie ma, że tak powiem, drogi ucieczki. Albo nie będę traktował do końca poważnie Koranu, albo jestem złapany w pułapkę. Także, czy ktoś jeszcze może? Słuchajcie, interesująca jest eschatologia państwa islamskiego. Jak już wspomniałem, ta wielka konfrontacja nastąpi pod Dabik w północnej Syrii. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo, że właśnie tam został zabrany dziennikarz amerykański i tam mu została odpiłowana głowa właśnie pod Dabik i przesłanie było takie, że to są pierwociny. Pierwszy z armii Rzymu czy armii amerykańskiej, który tam się pojawia. Dlatego, że państwo islamskie tak zwane wierzy, iż wkrótce już dojdzie do konfrontacji wojsk Rzymu, czyli wojsk Zachodu, pod Dabik i wojska Rzymu zostaną rozgromione. Państwo islamskie się rozszerzy. Większość z nich myśli, że państwo islamskie rozszerzy się jedynie do Bosforu. Niektórzy mówią do dosłownego Rzymu. I teraz w tym momencie chwały pojawi się Dajjal, czyli antychryst, czyli demon, diabeł, jednooki, który z Iranu przyjdzie i będzie wojował przeciwko państwu islamskiemu. I okaże się, że będzie bardzo, z wielkim sukcesem będzie to czynił, do tego stopnia, że zostanie jedynie 5 tysięcy wojowników państwa islamskiego w Jerozolimie. I kiedy wydaje się, że już będzie koniec państwa islamskiego, 5000 zostanie ich w Jerozolimie, wtedy pojawi się, ku zaskoczeniu pewnie obecnych, wtedy pojawi się Jezus, prorok, który przebije Dajala włócznią i wtedy islam rozszerzy się na cały świat. Także to jest ich eschatologia, to jest jak najbardziej, państwo islamskie jest bardzo, bardzo religijne, bardzo koraniczne. Oni w oczekiwaniu nie mogą, dla nich największą rzeczą, lepszą, najlepszą rzeczą na świecie byłby desant amerykański, by wreszcie amerykańscy żołnierze pojawili się na ziemi, dlatego że wtedy widzieliby, że o, te rzeczy ostateczne zaczynają się dziać. I teraz w państwie islamskim na szczęście nie tak jak w Al-Kaidzie, właśnie chodzi o to, że ty, jeżeli jesteś dobrym muzułmaninem, musisz przenieść się tam, na terytorium kalifa i złożyć baja, hołd posłuszeństwa jemu. Także to jest ta metoda. I tam jakieś zamachy i tak dalej w Europie pewnie, że mogą mieć miejsce, ale to nie jest Al-Kaida. No nie, im chodzi właśnie o ten typ działania bardziej. Jakieś pytanie może jeszcze?
To ja mam.
Tak.
Z tego, co ja wiem, w Koranie też jest pięcioksiąg mojżeszowy, tak?
Tak. To znaczy, w Koranie nie ma pięcioksięgu mojżeszowego, tylko... Formalnie, tak, uznają pięcioksiąg, ale jeszcze dodam, że jeszcze uznają Ewangelię. Pięcioksiąg i Ewangelię.
Bo chciałam zapytać, jak oni się odnoszą do Trójcy przez kontekst właśnie pięcioksięgu, bo znajdujemy na przykład w Księdze Rodzaju, kiedy na przykład Bóg stwarza człowieka, mówi, uczynimy człowieka na nasz obraz.
Tak, 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 tak.
Jakby jest wskazówka, że Bóg jest w liczbie mnogości. Tak. Jak oni to widzą, jeśli mają, nie mają Trójcy, tylko mają tego Boga,
tak, tak, tak. Nie pamiętam, prawdę powiedziawszy. Coś mi się wydaje, że gdzieś któryś urywek traktuje o tym urywku z Biblii. Dlatego, że jak powiadam, słuchajcie, to naprawdę wzbudzi wrażenie na was, jak wiele cytatów, ale cytaty w cudzysłowie, czyli cytaty wykręcone, bo to naprawdę nie są cytaty, z Biblii znajduje się tutaj. Ale no, jak powiedziałem, zwykły muzułmanin zapytany o Trójcę Świętą, o definicję, to zdefiniowałby ją w ten sposób, jak powiedziałem, że to jest Allah, Jego Syn i Maryja. Nie, nie, to nie jest, tak, to absolutnie nie, to nie, nie ma, słuchajcie, jeśli chodzi o w ogóle o tą relację biblijną w Koranie, jest bardzo wiele strasznie elementarnych błędów, które Koran popełnia. Tam, jeśli chodzi o imiona, kto był czyim żoną, czy ojcem, także tam nie ma jakiejś dbałości o to, że... Także to nie sądzę, że mieliby jakikolwiek problem, ale jak mówię, nie konkretnie ten urywek, coś mi się przypomina, że o tym Koran traktuje, ale nie pamiętam co. Ktoś jeszcze?
To dlaczego teraz jest ten ruch właśnie na Europę? Tak, skąd ta inwazja na Grecję?
Tak. No to pewnie są dwie różne rzeczy, z którymi mamy do czynienia. Jest też bardzo wyraźny ruch w kierunku państwa islamskiego. Musimy pamiętać, że wiele krajów, jak na przykład Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, pozabierały paszporty tym, którzy chcieli wyjechać. Dlatego, że jest naprawdę znaczący ruch, jest są całe oddziały międzynarodowe walczące w państwie islamskim. Także no, możemy się jedynie cieszyć, że to oddanie koraniczne, które widzimy w państwie islamskim, nie jest podzielane przez większość muzułmanów na świecie. Ale...
A czy są jakieś badania, które by określały procent, nie wiem, pobożnych i tych Mahometan, którzy przybywają, a też i zaświadczonych, bo właśnie tak. Z kim mamy do czynienia? Jakie tak. Są ich motywy? To jest tak. Istotne pytanie.
Tak, jak najbardziej, Nie mówiąc, że naprawdę, jeśli chodzi o nasz styl życia, to powinniśmy, no my nie mamy za bardzo wyboru. Jeżeli widzimy na przykład takie rzeczy, że ktoś bije kobietę, powiedzmy jakaś hipotetyczna, no to każdy z nas musiałby zareagować w takiej sytuacji. Tu nie ma miejsca na tolerancję, dlatego że no, to są podstawowe zasady godności człowieka. Tak więc no, musimy o tym pamiętać, dbać o to, i, no, ale to jest konflikt światopoglądowy. Tak bardzo jak Europa Zachodnia próbuje przymykać oczy w jakimś naprawdę naiwnym myśleniu, że tu nie chodzi o religię, tu nie chodzi o... No nie, tu chodzi o religię. Tu chodzi o konflikt religijny, światopoglądowy, który obecnie ma miejsce, i no, Europa musi się obudzić, ale rzeczywiście no, problem jest taki, że jak pan powiedział, Europa stała się zeświadczona, jest jakiś taki nowy humanizm, który pozbawił Europę punktu odwołania i punktu oparcia. I już naprawdę sami nie wiemy, co, czy gwałcenie kobiet niemieckich jest dobre, czy złe, czy to jest ich kultura i mamy na to zezwolić. Po jakimś czasie jednak dochodzimy do, no chyba jednak to nie jest w porządku. Także no, to jest rozpaczliwa sytuacja. Ktoś jeszcze? Tak.
Żeby potępić gwałt, niepotrzebna jest żadna religia, wystarczy zwykła ludzka moralność.
No tak, tak, tylko że no zawsze w takim wypadku możemy być oskarżeni o jakiś subiektywizm, dlatego że wszelkie jakieś zasady moralne wymagają obiektywnego punktu odniesienia. Ale dlaczego? Dlaczego akurat to jest właściwe, a nie tamto? I wydaje mi się, że to jest istotną rzeczą, ale zgodzę się, że jak najbardziej ma pani rację, że chodzi tutaj, że to mówimy o rzeczach zdroworozsądkowych, że to są podstawowe rzeczy, które wydaje się, że nawet nie potrzeba jakichś studiów religijnych i tak dalej, ale jeżeli ktoś zadaje gwałt, jeżeli ktoś używa przemocy w taki sposób, no to czyni zło. Jak najbardziej wydaje się, że to powinno być jasne przynajmniej. Ktoś jeszcze? Ale żyjemy na pewno w interesujących czasach, czasach ciekawych. Niestety był okres spokoju relatywnego, względnego. Teraz jednak nastał czas, kiedy w kilku miejscach wschodu i południa zaczynają się znowu dziać rzeczy. Tak więc no, nasza ufność jest w tym, że to Bóg jest Panem historii i że On prowadzi wszystko według swojego planu.
Tak. Tymczasem, mianowicie, czy my w Polsce się nie podobniamy do tych wymierających społeczeństw zachodnich, jak Niemcy i powiedzmy Francja, bo im grozi no, to, że islam stanie się religią większości w jakiejś perspektywie czasowej, tak. Nie wiem, 30 lat.
Tak.
A tymczasem u nas też zachodzą pewne procesy no, podobniające nas do tych krajów zachodnich. I właśnie, czy czy tym samym my nie zbliżamy się do czegoś, co już tam jest w jakimś nasileniu występuje?
No, wydaje mi się, że rzeczywiście to wiadomo. Wszyscy widzimy, co się dzieje. W pewnym sensie te jakieś procesy zostały może teraz ostatnio trochę zastopowane u nas w kraju, no ale to jest takie parcie nawet nie tylko w Europie, ale ogólnoświatowe. I to się wiąże właśnie z takimi kwestiami, jak różnego rodzaju kwestie moralne, które wcześniej były jeszcze nie tak dawno nie do pomyślenia, podczas gdy ostatnio pod przykrywką jakichś swobód, pseudoswobód, bo tak naprawdę to są rzeczy prowadzące do zniewolenia, wydaje się, że te rzeczy przybrały na sile. No, jutro właśnie będę mówił w pierwszym wykładzie o planie Bożym na małżeństwo. Wspomnę o kwestii kobiecości i kwestii męskości, że to są w jednym i drugim przypadku obecna kultura wydaje się wyszydzać, wyśmiewać prawdziwą kobiecość jako coś niepoważnego, nie na miejscu i podobnie z męskością, jako coś zupełnie nieodpowiedniego. Mam wielu przyjaciół, którzy jeszcze żyli, walczyli w Powstaniu Warszawskim. I wydaje się z ich opowieści, że ten świat jeszcze nie tak dawno był zupełnie inny. Jakiś taki oparty na takich normalnych zasadach. Podczas gdy teraz, no dokładnie to, co Pan wspomniał, następuje jak gdyby utrata tych podstawowych wartości. No, nasza nadzieja jest w Słowie Bożym. Bóg, miejmy nadzieję, że nawróci nasz naród, nawróci do oddania Jemu i tylko wtedy będzie możliwe ozdrowienie wszystkich tych dziedzin. Ale jaki jest Boży plan dokładnie, nie wiemy, dlatego że wiemy, że może inne miejsca w świecie, Afryka, Chiny, zawstydzą Europę, jeśli chodzi o te rzeczy, że właśnie Europa stanie się jakaś upadła i niemoralna, zapomni swoją spuściznę, podczas gdy inne miejsca nagle okaże się, że rozkwitną pełnią Ewangelii Jezusa Chrystusa, zdrowiem, które tam się pojawi. Także no, trudno powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że jednak tego typu rzeczy, jakieś ozdrowienie czy utrzymanie tych tradycji, powrót do Jezusa Chrystusa będzie miał miejsce w naszym kraju. Nawet takie spotkanie też właśnie to było naszym celem, służy, żeby używając kontrastu, zachęcić nas do tego, abyśmy jednak trwali w Słowie Bożym, żebyśmy cenili, żebyśmy naprawdę byli wdzięczni za tą spuściznę i za to, co mamy. Dlatego, że naprawdę jest wiele, wiele miejsc na świecie, które są naprawdę przykre, zubożałe, zniewolone, tak jak nam się nawet nie śniło, że coś może być. Nic, dziękuję serdecznie za przybycie, dziękuję za uczestnictwo.
Dzięki serdeczne. Dwa słowa na koniec. Na stoliku z literaturą jest artykuł, który też nawiązuje do dzisiejszej tematyki. Można go wziąć, to jest artykuł pod tytułem Chrystus czy Mahomet, czyli też mniej więcej porównanie obu religii, obu autorytetów, Biblii, Koranu. Czyli jeden stolik to jest literatura bezpłatna, można się częstować, drugi stolik to jest literatura płatna, czyli książki. Zachęcam jeszcze do takich rozmów luźnych, kuluarowych, kawa, herbata będzie również na stoliku i zachęcam do kolejnych spotkań, o których mówiłem przed dzisiejszym wykładem, czyli jutro o godzinie o 10 co tydzień mamy nabożeństwo w tym miejscu, także oczywiście każdy jest mile widziany, każdy jest zaproszony. Natomiast jutro po nabożeństwie jeszcze będzie wykład pastora Marka, na temat małżeństwa według Bożego planu. I zachęcam również do wykładu za tydzień o 16 w sobotę. Temat wykładu Boża seksualna.